Mamy dalszy ciąg historii. Historii o samarytańskiej kobiecie i Jezusie. Czy w zasadzie teraz robi to się historia Jezusa i kobiety i uczniów i tej całej grupy mieszkańców Samarii, którzy w Niego uwierzyli. Więc 27 werset, widzimy, że no, nadeszli uczniowie Jezusa i zobaczyli to, że rozmawia z kobietą. Więc tak jak wspominaliśmy, no, zastali go, można powiedzieć, w takiej no, niezbyt nieprzyzwoitej sytuacji, jak na ówczesne czasy, tak? Nie dość, że mężczyzna z kobietą sam na sam, to jeszcze z Samarytanką, jeszcze z kobietą, która miała wątpliwą najprawdopodobniej reputację. No było to i nieprzyzwoite, i też z punktu widzenia ówczesnych nierozsądne. Przekonania takie rabinów mniej więcej z okresu czasów Jezusa były na przykład takie, że mamy to zapisane gdzieś tam w Talmudzie, że na przykład prawdziwy rabin, nauczyciel nie powinien rozmawiać za dużo nawet z własną żoną, bo to odciąga go od studiowania Tory i powoduje, że może wylądować w Gehennie. Więc takie było przekonanie, że nie warto tracić czasu na rozmowy z kobietami, nawet z własną żoną za dużo nie gadać, bo to strata czasu. Jeszcze takie inne, mocniejsze przekonanie też, że no w ogóle Jezus z nią rozmawiał właśnie o piśmie, o tym wszystkim, natomiast ówcześni rabini uważali, że nie wolno uczyć kobiety odnośnie Tory, bo to tak jakby z niej robić prostytutkę. Jeżeli tam jest dokładnie napisane, że jeżeli swoją córkę uczysz Tory, to tak jakbyś ją zachęcał do prostytucji w takim sensie. Nie w sensie, że prostytucja ma coś wspólnego z Torą, ale jest to tak niewłaściwe zachowanie, że tak jakbyś właśnie w niewłaściwą stronę tą swoją córkę zachęcał. Więc takie były przekonania ówczesnych autorytetów religijnych, które w czasach Jezusa były. No i tu mamy Jezusa, który właśnie, tak jak wspomniałem, nie dość, że siedzi z kobietą, to rozmawia z nią jeszcze o sprawach duchowych. I było to coś zupełnie w poprzek, wbrew kulturze, która wtedy panowała. Widzimy jednak, że uczniowie nic nie mówią, tak? Zdziwili się, czytamy w tym wersecie, że byli zdziwili się widząc to, ale nikt go nie zapytał, czego chcesz od niej albo dlaczego z nią rozmawiasz. No, być może Jezus już wtedy znany był z tego, że spędzał czas w taki niestandardowy, niezbyt przyzwoity w sensie takiej właśnie rozumienia tej kultury sposób. Tak? Wiemy z Ewangelii, czytamy, że Jezus przybywał z grzesznikami, z prostytutkami, z celnikami, z najróżniejszymi ludźmi, z którymi no, w tamtych czasach dobry, szanujący się nauczyciel przybywać nie powinien. Więc być może uczniowie byli przyzwyczajeni poniekąd już do tego, że do takiej sytuacji. Widzimy dalej jakby dalszą część historii tej kobiety i tak jak wspominałem, że ta cała historia przy studni przypomina te starotestamentowe historie, kiedy patriarchowie jeszcze albo Mojżesz szukają albo znajdują niechcący żonę, tak? I mówiliśmy o tej całej symbolice, że być może tak, w taki symboliczny sposób ten fragment mówi znowu o takim weselu, o powrocie czy odnalezieniu Samarytan i ożenieniu ich z Bogiem w takim sensie, tak? I tak jak mówiliśmy, że przy tych studniach zawsze był ten schemat, że ktoś przychodził do studni, tam była kobieta, prosił ją o wodę, potem albo sam naczerpał wody, albo otrzymał wodę, tak? I te historie, to była historia sługi Abrahama, czy Jakuba, czy później właśnie Mojżesza, które kręciły się wokół studni. I widzimy znowu taki kolejny etap tego schematu, dlatego że w tych wszystkich historiach ta kobieta z tych historii również udaje się jakby do rodziny i mówi im, kogo spotkała przy studni, że spotkała właśnie w przypadku Abrahama czy Jakuba, znaczy nie samego Abrahama, jego sługi bardziej, który szukał żony Izaakowi, ale że spotkała kogoś szczególnego, tak, i cała historia się rozwija. Więc widzimy również tutaj tą samarytańską kobietę, która biegnie do rodziny, można by powiedzieć, do swoich, aby opowiedzieć im o tym, z kim się spotkała. I widzimy znowu, być może w taki symboliczny sposób, widzimy, że było to dla niej tak istotne, że zostawiła ten swój dzban, który niosła. Tak? Czytamy, że wtedy kobieta pozostawiła dzban, poszła do miasta i powiedziała ludziom o tym, kogo spotkała. Więc albo w tej ekscytacji tego, co usłyszała, już nie myślała o wodzie, ale też właśnie w taki symboliczny sposób można powiedzieć, że zostawiła to naczynie, które nosiła i które miało tą wodę, która nie dawała życia, a teraz otrzymawszy żywą wodę, tak jak Jezus jej obiecał, ten dzban przestał być jej potrzebny. Te cysterny, o których mówiliśmy ostatnio, te naczynia na wodę, które nie mogą jej utrzymać, wspominaliśmy wersety ze Starego Testamentu, z Jeremiasza, nie są jej potrzebne, więc zostawia dzban i biegnie do miasta opowiedzieć o tym, kogo spotkała. Widzimy też taką transformację tej kobiety, tak? Jak wspomnieliśmy, to była kobieta, która przyszła do studni w tym czasie, kiedy do studni nikt nie przychodził. Więc można założyć, że unikała rozgłosu. Ona, wiemy też, kiedy mówiła o tych swoich 5 mężach i tym, z którym żyła i który nie jest jej mężem, że musiała być kobietą wątpliwej, jak wspomniałem, reputacji, raczej na którą ludzie patrzyli z podejrzliwością w oczach. I przypuszczalnie z tego powodu unikała tłumu, unikała ludzi, unikała ich śmiechu, unikała ich spojrzeń. Wiemy, w takich sytuacjach myślę, że nie jest łatwo gdzieś tam stawić czoła często temu. Ale tu widzimy tą Samarytankę, która nagle właśnie z takiej pozycji zamienia się, przechodzi pewną transformację i staje się z tej kobiety grzesznej, która unikała ludzi, staje się, moglibyśmy powiedzieć, ewangelistką, która biegnie do ludzi, aby opowiedzieć im o tym, czego doświadczyła. Opowiedzieć im o tym, kogo spotkała i kto powiedział jej, kim jest. I obiecał dać wody, zaspokoić to jej pragnienie, które nosimy w sobie jako ludzie. Więc widzimy przemianę, tak? Widzimy kobietę, która nagle zmienia się, można powiedzieć, nawraca się, tak jak to my mówimy o nawróceniu. I nawrócenie, to samo słowo nawrócenie oznacza, tak jak kiedyś pewnie już wspominałem, oznacza zwrot, tak? Tak jak w wojsku mówi się w tył zwrot i o 180 stopni człowiek musi się obrócić w przeciwnym kierunku. Tak samo to słowo nawrócenie oznacza, jest takim terminem, który oznacza właśnie zwrot, zmianę kierunku życia, przemianę też pewną w człowieku, tak? I nie ma nawrócenia bez przemiany naszego życia, bez przemiany naszego myślenia, bez przemiany naszych wartości. I oczywiście to nie jest tak, że nagle w jednym momencie wszystko jest zupełnie inne, ale pewne rzeczy zmieniają się od razu, z innymi później innych się uczymy, doświadczamy, czytamy Boże Słowo i ono nas przekonuje o tym, co się musi co się musi jeszcze zmienić w nas i w naszym myśleniu, ale właśnie nawrócenie jest taką transformacją, takim przyjęciem innego kierunku w życiu. Otwartością, otworzeniem się na nowe wartości, na Boże wartości. Tak? I widzimy w Samarytance właśnie coś, takie doświadczenie, więc widzimy to, że poszła, znowu widzimy taki schemat kogoś, kto sam doświadczył spotkania z Jezusem i teraz ma pragnienie, żeby nie po prostu zatrzymać to dla siebie, tak? No, mogłaby powiedzieć, fajnie, to coś się we mnie zmieniło i moje pragnienie zostało zaspokojone, ale widzimy Samarytankę, która biegnie do miasta po to, żeby podzielić się z innymi tym, że doświadczyła czegoś, spotkała kogoś, kto zmienił jej myślenie. No w tym momencie trudno już mówić o jakiejś wielkiej przemianie życia, też nie wiemy, co później z nią się działo, ale na pewno zmienił jej sposób myślenia i otworzył jej oczy na no, duchową perspektywę w jej życiu. Więc biegnie, idzie do Samaryta. I znowu na scenę wchodzą uczniowie. Widzimy uczniów, którzy przyszli do Jezusa i mówią mu, wiemy, czytaliśmy wcześniej, że udali się po coś do zjedzenia i przynieśli to jedzenie i mówią Jezusowi, rabbi, nauczycielu, jedz. I widzimy kolejny dialog, taki właśnie typowy dla Ewangelii Jana, kolejny dialog teraz Jezusa z uczniami, który jest dwuznaczny, tak? Niby, że jedna strona są takie typowe, tak jak Samarytanką. Ona mówiła o wodzie, Jezus mówił o duchowej rzeczywistości. I tu mamy tak samo uczniów, którzy mówią o jedzeniu, o tym fizycznym jedzeniu i Jezusa, który bierze te ich słowa i obraca, zmienia ich znaczenie i mówi o czymś zupełnie innym, tak? Więc jest to znowu dwuznaczność, która ma czegoś nauczyć, która ma coś uzmysłowić, ma pokazać coś jego uczniom. I Jezus mówi, ja mam do zjedzenia pokarm, którego wy nie znacie. Więc uczniowie, tak jak widzimy, dalej nie rozumieją, o czym mówi. Mówi, czy ktoś mu dał, zaczynają mieć wątpliwości. Może boją się, że Jezus, że Samarytanka go nakarmiła. Co wiemy, że znowu byłoby czymś bardzo niewłaściwym. Tak? Tam czytaliśmy, że Żydzi nie używają żadnych wspólnych naczyń z Samarytanami, tudzież w ogóle nie mają nic wspólnego z Samarytanami, więc uczniowie mogli się zaniepokoić, że znowu ten ich nauczyciel, który ciągle powoduje problemy, znowu zrobił coś, co jakby jest niewłaściwe i mogli właśnie o tym myśleć, czy ktoś przyniósł mu jedzenie. Ale Jezus mówi, moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. I Jezus tutaj, można powiedzieć, odnosi się do takiej starej myśli z Księgi Powtórzonego Prawa, 8 rozdział, 3 werset, mówi o Izraelu, o Bożym narodzie, jest mowa, że Bóg uczył cię pokory i dawał ci odczuć głód, ale też karmił cię manną, której nie znałeś i nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz człowiek żyje tym wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Tak więc mamy taki werset w Starym Testamencie, który zwraca uwagę Izraelitów już w tamtym czasie, że no i później jest powtórzony też w Ewangeliach. Tak wiemy, że kiedy Jezus spotyka się z diabłem, to używa tego wersetu, mówi nie samym chlebem żyje człowiek, kiedy diabeł mówi zamień kamień w chleb, tak? Też po 40 dniach postu. I widzimy Jezusa, który właśnie nawiązuje tutaj do tej myśli, że człowiek nie żyje samym chlebem. Człowiek to nie jest tylko to, co możemy zjeść i oczywiście no, to jest taka metafora, która zawiera w sobie dużo więcej. To nie jest tylko to, co możemy zjeść, to, co w to, co możemy się ubrać i w to, co możemy, nie wiem, w czym możemy zamieszkać i czym jeździmy w dzisiejszych czasach i kim jesteśmy i ile mamy na koncie i tak dalej, i tak dalej. No, żyjemy w takich czasach, że dużo więcej mamy i dużo więcej wydaje nam się, że potrzebujemy niż w czasach Jezusa. Tak, no uczniowie, Jezus, wiemy, że chodzili, sypiali gdzieś tam na polu, co oczywiście w Izraelu było łatwiejsze niż byłoby u nas. Za dużo nie mieli, potrzebowali, żeby zjeść i właśnie od czasu do czasu gdzieś przenocować. My dzisiaj mamy potrzeby, można powiedzieć, w porównaniu z nimi no, o wiele bardziej takie... No, jak to powiedzieć, rozdmuchane, tak? My potrzebujemy domów, samochodów, pieniędzy, jakiegoś takiego właśnie zabezpieczenia, myślenia. Jak nie o sobie, to potem o dzieciach myślimy, jak nie o dzieciach, to już o wnukach myślimy i tak dalej, i tak dalej. I zawsze jest o czym tam myśleć i nas to pochłania w naszym życiu, ale Jezus tutaj mówi do swoich uczniów i mówi do nas, że nie samym chlebem człowiek żyje. Nie to jest w naszym życiu, czy nie to powinno być w naszym życiu najważniejsze. Jest to taka ważna lekcja w naszej takiej materialistycznie nastawionej rzeczywistości, w której to, co mamy, jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Choć często właśnie jest wyrazem tego, o czym też już wspominaliśmy ostatnio, takiego zaspokojenia naszych wewnętrznych pragnień. Każdy człowiek nosi w sobie pewne pragnienie jakiejś realizacji, jakiegoś sensu w życiu. Ma w sobie pewną pustkę i część tej pustki, dopóki no, w tej historii z Samarytanką widzieliśmy, że u niewierzącego tą pustkę zaspokaja poznanie Jezusa. Tak? Ona miała pragnienie i to, co Jezus jej obiecał, to, że dostaniesz wodę, po której, kiedy się jej napijesz, nie będziesz więcej pragnąć. Więc można powiedzieć, poznaj mnie, tego, który z tobą rozmawia, a twoje pragnienie zostanie zaspokojone. Ale wiemy, myślę, i widzimy, że to nie jest tak, że to już koniec. My jako ludzie wierzący też możemy nosić w sobie pewną pustkę. Możemy znowu nosić pewne pragnienie takiego spełnienia i zrealizowania tego, co Bóg w nas włożył. I wtedy jest to ta metafora właśnie, o której Jezus tutaj mówi, jedzenia. Tak? Więc nie tylko pragniemy, można powiedzieć, niewierzący pragną, jak się napiją, to zmienia się, jak człowiek jest głodny i chce pić, no to przede wszystkim chce pić. Tak? To myślę, że to uczucie pragnienia jest bardziej dominujące. Wiadomo, bez wody szybciej umrzemy niż bez jedzenia, więc w naturalny sposób nasz organizm bardziej chce pić. Ale kiedy się już napije, to okazuje się, że a teraz jeszcze bym coś zjadł. Nie? I to tak jak może w naszych sytych czasach, to nie jest zły obraz, ale w naszych sytych czasach to obraz może być taki, że jak już się najadłem, zjadłem kotlety na obiad, to potem jeszcze coś słodkiego bym sobie zjadł. Tak? Nie? Jeszcze bym coś chciał. To słodkie już nie jest mi do niczego potrzebne, ale tak jeszcze jakieś takie pragnienie się budzi, żeby coś tam drugiego. I tak samo można powiedzieć w życiu, myślę właśnie, że jest to pragnienie, które Jezus zaspokaja, ale później budzi się głód. Głód w człowieku wierzącym. Takie właśnie znowu czegoś może nam brakować i wtedy Jezus powiedziałby, tak jak mówi do uczniów, że zaspokojeniem tego głodu jest wypełnienie woli Ojca, czy wypełnienie woli Boga. Życie nie tylko chlebem, ale tak jak Jezus powiedział, tym, że moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Później w 17 rozdziale i 4 wersecie, kiedy już Jezus stoi w obliczu krzyża i modli się, to mówi do Ojca: uwielbiłem Ciebie na ziemi, bo wypełniłem dzieło, które powierzyłeś mi do wykonania. A teraz Ojcze, już oczekując krzyża, mówi: uwielbi mnie u siebie chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat zaistniał. Więc uwielbiłem Ciebie, bo wypełniłem dzieło, które mi powierzyłeś do wykonania. I podobnie musimy mieć świadomość, że my często mówimy o uwielbianiu Boga, o uwielbieniu Go i gdzieś tam czasami możemy myśleć, że czy kojarzy nam się to jakieś śpiewanie, nazywamy uwielbieniem teraz w kościołach. I musimy być ostrożni, żeby nam się nie zaburzyła perspektywa, że to śpiewanie to nie jest do końca to, co Biblia nazywa uwielbieniem, to, co Nowy Testament nazywa uwielbieniem. Tak? My możemy to nazwać uwielbieniem w takim sensie, że wtedy, nie wiem, oddajemy się czasami jakimś emocjom, ogarnia nas jakiś taki stan, błogostan, stan radości, czy takiego zadowolenia z tego, że oddajemy Bogu chwałę. Ale tak naprawdę to, co Biblia nazywa uwielbieniem, to nie jest śpiewanie piosenek, to nie są jakieś natchnione modlitwy również, w których tam, nie wiem, możemy chwalić Pana Boga, ale to, co Biblia nazywa uwielbieniem, to jest właśnie wypełnienie woli tego, który nas powołał. I to jest, Jezus jest właśnie takim przykładem tego uwielbienia. I to wypełnienie tej woli jest zaspokojeniem naszego wewnętrznego głodu. Także czasami możemy zadać sobie pytanie, zresztą nawet w takim fizycznym sensie możemy powiedzieć, że być może sam Jezus tutaj był tak podekscytowany tym, że rozmawia z Samarytanką, że głosi, można by powiedzieć, jej dobrą nowinę, że nie myślał o jedzeniu, tak? I nie wiem, czy doświadczaliście takich momentów, ale to było dobre pytanie. Kiedy ostatnio doświadczałeś takiego momentu, że taka ekscytacja z tego, że robisz coś dla Pana Boga, sprawiła, że nie byłeś zainteresowany, nie wiem, jedzeniem, tak? Jakimś posiłkiem. Czy w ogóle były takie sytuacje w Twoim życiu, że ekscytacja, czy jakaś taka właśnie radość z tego, że robimy coś dla Boga, sprawiły, że jedzenie zeszło na drugi plan? I później po jakimś czasie dopiero może przypominamy sobie, że jesteśmy głodni, bo nie wiem, spędziliśmy cały dzień z ludźmi albo w modlitwie, albo no, w tym, do czego Bóg nas powołał, można powiedzieć, w realizacji tego daru, którym Bóg obdarzył Ciebie i chciałby, żebyś go używał. Czy jest to związane z byciem z ludźmi, czy z byciem, z przebywaniem z Bogiem, czy jakąkolwiek inną formą właśnie tej realizacji. Ale są takie momenty, albo mogą być takie momenty w życiu, kiedy to wypełnianie Bożej woli jest tak ekscytujące, że właśnie jedzenie może stać się czymś no, zupełnie drugoplanowym. I widzimy, że Jezus przechodzi do mówienia o żniwie, tak? Od jedzenia mówi jedzenie, Boże dzieło i dalej mówi, czy nie mówicie, jeszcze 4 miesiące nadejdą żniwa? Mówię, spójrzcie, popatrzcie na pola, już bieleją się do żniw, już są gotowe do żniwa. Żniwiarz już otrzymuje zapłatę i zbiera owoc na życie wieczne, aby siewca radował się wraz ze żniwiarzem. Więc Jezus znowu powołuje się na pewną metaforę, która no, nie jest łatwa dla nas do takiego stwierdzenia, co Jezus miał do końca na myśli. Jeżeli patrzymy na żniwo, to w Starym Testamencie żniwo ma albo takie znaczenie sądu, Bożego sądu, na przykład Księga Joela, 4 rozdział, 13 werset, jest mowa o żniwie jako o sądzie, jako o rzęciu tych, którzy są przeznaczeni na zagładę. Albo na przykład w Izajasza 27:12 żniwo jest obrazem gromadzenia rozproszonego ludu Izraela. Tak? I w takim sensie Stary Testament zapowiada jako ostateczne czasy, tak, że Bóg zgromadzi swój naród ze wszystkich krańców ziemi oczywiście po wygnaniu, po rozproszeniu i wiemy, że to miało takie szersze znaczenie. Nowy Testament nam mówi o zgromadzeniu wszystkich narodów jako Bożego ludu. Więc takie jest znaczenie tego obrazu żniwa. I być może właśnie Jezus, a można założyć, że Jezus, czy te czasy ostateczne są obiema tymi rzeczami. Są i czasem sądu, i czasem gromadzenia. Tak jak czytaliśmy wcześniej, Jezus mówił, że nie przyszedłem, żeby sądzić, tak? Ale kto uwierzył, czytaliśmy, kto uwierzył, nie będzie sądzony, kto nie uwierzył, już jest osądzony. Więc obie te rzeczy, one dzieją się razem, one mają miejsce razem, tak? Bo kiedy człowiek staje przed pytaniem uwierzyć czy nie uwierzyć, to jakby sam dokonuje sądu nad sobą, bo wybiera jedną z dwóch opcji, w których jedna prowadzi ku zgromadzeniu go jako Bożego narodu, a druga może prowadzić go w stronę sądu, tak? I zagłady. Więc obie te rzeczy są razem. I Jezus mówi właśnie, że no, nastał czas żniwa. To żniwo już ma miejsce i prawdopodobnie w takim właśnie eschatologicznym sensie o tym mówi, że to do uczniów, że to, co widzicie, jest żniwem. To jest, oznacza to, że zaczęły się te czasy ostateczne, te czasy końca. U nas czasami ludzie mówią, że mamy czekać na jakieś tam czasy ostateczne, ale Biblia mówi, że one się już rozpoczęły. Właśnie kiedy przyszedł Jezus, zaczęły się czasy ostateczne. One trwają, z naszej perspektywy może trwają już dosyć długo, ale one cały czas są. I owszem, oczekujemy, żeby się dopełniły, ale one cały czas mają miejsce. Jezus mówi o siewcy i o żniwiarzu. I tutaj też trudno nam do końca stwierdzić, kogo Jezus miał na myśli. Jezus mówi, ja was posłałem, abyście zbierali, nad czym się nie trudziliście. Inni się trudzili, wy zbieracie owoc ich trudu. Jeżeli ma na myśli Samarytan, to być może mówi o Janie Chrzcicielu, który w tych okolicach głosił wcześniej, przed nim i przygotował. Być może mówi wręcz jeszcze odnosi się do Mojżesza, tak? Jak mówiliśmy, Samarytanie uznawali Pięcioksiąg Mojżeszowy jako swoją świętą księgę, więc w tym sensie być może Jezus ma na myśli Mojżesza, który zasiał ten Pięcioksiąg i ten Pięcioksiąg, tak jak w przypadku tej Samarytanki, staje się takim dla nich drogowskazem ku Chrystusowi, ku prorokowi, który ma nadejść. Więc w tym sensie Mojżesz zasiał, a uczniowie mają teraz zebrać. Więc prawdopodobnie też Jezus, żeby jeszcze wspomnieć, że mówi o tych czasach ostatecznych, być może odnosi się właśnie do Księgi Amosa, 9 rozdział, 13 werset. Amos, jeden z proroków, mówi, oto nadchodzą dni, kiedy mówi o czasach ostatecznych, że oracz spotka się ze żniwiarzem, a tłoczący winogrona z siejącym ziarno, góry będą ociekały moszczem i będzie spływać po wszelkich pagórkach. Więc jest znowu mowa o czasach ostatecznych, gdzie ten siejący czy orający wręcz spotyka się w jednym momencie z tym, który zbiera. I takie czasy właśnie w tym momencie nastały i dalej trwają. Ale jednocześnie też tak przenosząc to na naszą rzeczywistość, to ten czas żniwa, on jakby jest w takim sensie właśnie obiektywnym, aczkolwiek my doświadczamy często obu tych rzeczywistości, tak? Czy można powiedzieć w takim chrześcijańskim naszym głoszeniu Ewangelii też musimy mieć świadomość, że czasami jest jakby czas siania, a czasami czas zbierania i gdzieś tam wiele jest takich historii misyjnych, których nie wiem, przez wiele, wiele lat w jakichś różnych miejscach no nic się nie działo, tak? Byli tylko jacyś wierni ludzie, którzy głosili słowo, modlili się, prosili Pana Boga o to, żeby działał, ale całe ich życie nie oglądali ani jednego nawróconego człowieka. A po jakimś czasie, dwa pokolenia później, nagle nawracały się całe duże grupy grupy ludzi z tego narodu, więc w takim sensie również czasami możemy doświadczać siania bez tego doświadczenia zbierania. Oczywiście każdy chciałby, chyba wolałby być żniwiarzem niż, mało z nas tutaj jest, rolnictwem się zajmuje, ale przyjemniej, Adam może nam powiedzieć, chyba przyjemniej jest zbierać niż siać, nie? Bo to człowiek widzi ten efekt tego wszystkiego, co zrobił przez cały sezon, tak? Widzi, co zbiera, cieszy się tym, co ma. Natomiast kiedy siejesz, no to siejesz czasami, może w dzisiejszych czasach mniej, ale w dawnych czasach to człowiek siał z takiego ostatku tego, co miał, tak? Często będąc w takim dylemacie, czy mogę zjeść, czy posiać. Tak? Co jest ważniejsze w tym momencie? Czy mam się najeść i nie mieć żniwa, czy mam posiać i być głodny, ale za parę miesięcy będę miał coś jeść? My dzisiaj takich rzeczy nie doświadczamy, ale myślę, że to była rzeczywistość całkiem jeszcze do niedawnej przeszłości. Być może ludzie mieli takie dylematy w swoim życiu. Więc każdy chciałby rządzić, natomiast no, nie zawsze jest to nam dane i dobrze jest to rozumieć, żeby się nie zniechęcać, tak? Kiedy każdy, kto jest siewcą, dobrze jak to rozumie, że sieje, a nie zbiera, bo łatwiej jest mu to zaakceptować. No i widzimy na koniec tej historii powracającą, czy może nie powracającą, nie wiemy, czy ta kobieta z nim, z tymi ludźmi była, ale widzimy Samarytan, którzy wielu, czytamy 39 werset, wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło w niego dzięki słowom kobiety. Więc przyszli do niego i prosili, aby u nich został. Pozostał u nich dwa dni i jeszcze więcej ludzi dzięki jego słowom uwierzyło. Więc znowu widzimy taki schemat z Ewangelii Jana, który już był, że przez czyjeś słowo, przez świadectwo, tak? Że to jest taki sposób, w który Ewangelia się rozprzestrzenia. Ktoś mówi, tak jak ta kobieta, ktoś przychodzi i mówi, że spotkałem Jezusa, tak? Czy doświadczyłem spotkania z Jezusem i przez te słowa inni zachęceni są do tego, żeby sprawdzić, zobaczyć, co się wydarzyło. I widzimy też w taki właściwy sposób, że Samarytanka nie mówi o sobie czy jakiejś swojej przemianie, ale mówi o tym, o nim, o Jezusie, tak? Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Wskazuje na Chrystusa. I Samarytanie są zachęceni do tego, żeby pójść i sprawdzić, zobaczyć, kim ten człowiek jest. Więc wyszli do niego, zaprosili go do siebie, posłuchali go więcej i później na koniec nazwali: on jest prawdziwie Zbawicielem świata. I jeszcze wracając może do tego żniwa, być może Jezus tutaj jest w tej historii jest i siewcą również, tak jak jest i żniwiarzem, dlatego że później w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale czytamy o nawróceniu Samarii i czytamy o Filipie, ewangeliście, który dotarł do Samarii i głosił Ewangelię już po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Chrystusa, czyli już głosił im jakby więcej niż tylko właśnie Jezus i mówił, kim jest. Natomiast on mógł już wtedy powiedzieć też, co Jezus zrobił dla nich. Tak? Więc czytamy w tym 8 rozdziale o nadzwyczajnym takim żniwie w Samarii, o nawróceniach, to są te historie, kiedy oni tam niszczyli czy swoje jakieś księgi, czy tam był ten wielki mak, tak, który gdzieś tam był, jeżeli się nie mylę. Ale w każdym razie, tak czy inaczej, widzimy w tym 8 rozdziale Dziejów Apostolskich wielkie żniwo wśród Samarytan. Więc Jezus tutaj jest i żniwiarzem, ale też jest siewcą tego, co później wydarzyło się. No i widzimy też taki właśnie ciekawy schemat przyjęcia Jezusa, dlatego że no, Samarytanie zachowują się tak, jakby witali władcę, tak, cesarza. W tamtych czasach to był taki schemat, kiedy miał nadejść czy przyjechać, na przykład cesarz odwiedzał jakieś miasto, to ludzie najpierw spotykali go, wychodzili mu naprzeciw, zapraszali go do miasta, a później właśnie mogli nazwać go, tak jak Samarytanie tutaj, Zbawicielem Świata. I to był tytuł, który był używany przez cesarzy rzymskich. Oni tak się określali, że są Zbawicielami Świata, że są tymi, którzy ratują świat, tak, przed wojną. Zwłaszcza niektórzy, którzy gdzieś tam wprowadzali czasy pokoju, nazywali się, o, jestem Zbawicielem Świata, bo tu was wszystkich uratowałem przed różnymi rzeczami. Więc był to tytuł taki cesarski, używany przez cesarzy rzymskich i w taki sposób właśnie ich spotykano. Tu tak na marginesie tylko jeszcze rzucę, że takie właśnie spotkanie, wyjście naprzeciw cesarza, to się określało takim słowem, które pewnie każdy z was słyszał, paruzja. U nas czasami niektórzy myślą albo słyszeli takie, że tam paruzja to jest, tam spotkamy go na obłokach, tak, i polecimy z nim do nieba. Wtedy paruzja polega na tym, że się wychodziło naprzeciw po to, żeby wprowadzić z powrotem do miasta, a nie gdzieś tam udać się. Więc też w tym sensie, kiedy jest mowa o powtórnym przyjściu Chrystusa, to w tym fragmencie akurat mowa jest o spotkaniu go na obłokach po to, żeby sprowadzić go na ziemię, a nie po to, żeby pofrunąć w te obłoki razem z nim. Przynajmniej tak to pojęcie było rozumiane wtedy. Dzisiaj dla potrzeby różnej teologii jest trochę przerabiane albo niewłaściwie rozumiane. Więc widzimy Samarytan, którzy przyjmują Chrystusa jak władcę i nazywają go Zbawicielem Świata. I faktycznie widzimy tu w tej Ewangelii Jana Jezus, Zbawiciel Świata, w tym sensie, że nie tylko Żydów, nie tylko narodu wybranego, ale widzimy Jezusa, który tutaj jest Zbawicielem też Samarytan i później dalej całego świata, każdego narodu. Więc rzeczywiście Zbawicielem całego świata i my jesteśmy tego świadectwem. Także kochani, kończąc, myślę, że chciałbym tak podkreślić jeszcze raz tą myśl, że nie samym chlebem człowiek żyje i musimy o tym pamiętać właśnie, zwłaszcza w czasach, w których ten chleb metaforyczny, czyli chleb plus jeszcze do tego chleba dużo różnych innych rzeczy, często wydaje się najważniejszy i cała nasza kultura zachęca nas do tego, żeby mieć więcej, żeby żyć, żeby mieć. W zasadzie żyć, żeby mieć. To jest taki schemat, który cała nasza kultura promuje dzisiaj, tak? I popycha nas przez reklamy, przez najróżniejsze rzeczy, które są wokół nas, czy tego chcemy, czy nie chcemy, czy to zauważamy, czy nie. To wszystko jest wokół nas i oddziaływuje na nas. I tylko właśnie taka świadoma refleksja może uratować nas przed wciąganiem się w taki właśnie typowy sposób myślenia. Dlatego Biblia zachęca nas do refleksji. Do refleksji nad Bożym Słowem, bo bez refleksji możemy czytać, mielić słowa, ale nie rozumiejąc ich znaczenia, nie rozumiejąc ich sensu, nie zastanawiając się nad tym, nie zadając właśnie takich pytań, czy żyję samym chlebem, czy nie, bez tej refleksji nie będziemy w stanie tak rzeczywiście iść pod prąd tego wszystkiego, co jest wokół nas.